Dobra, cześć, tu Kuba. Słuchasz podcastu Zhakuj swoje życie.pl bez polskich znaków. Znaczy w sumie strona jest bez polskich znaków. Po dodatkowe informacje zapraszam na stronę Zhakuj swoje życie.pl bez polskich znaków. Dzisiejszy odcinek to odcinek numer 4 pod tytułem Jak zrozumiałem, że źle wykorzystuję swoją zdolność kredytową. Tak, to jest odcinek z cyklu Finanse osobiste. No i niestety od razu boom, bo zrozumiałem to zdanie, które jest tytułem odcinka. Właśnie zrozumiałem bardzo późno w swoim życiu. I w zasadzie cały odcinek będzie o tym, jak to zrozumiałem. Dlaczego tak późno? Chociaż wydawało mi się, że na przykład dobrze panuję nad swoimi finansami, ale to było kłamstwo. Zresztą jak większość ludzi w dzisiejszym świecie korporacji i nie wiem, szybkich pigułek i wszystkiego, wydaje się, że żyją dobrze, bo pracują. A tak naprawdę podobno statystycznie są dwie pensje od bankructwa. Ale dobra, wracając, to jesteśmy tak szczuci wszyscy takim terminem jak zdolność kredytowa. Oczywiście nie będę się wgryzał w sam ten termin i dlaczego on jest groźny. Znaczy, chciałbym powiedzieć, dlaczego on jest groźny dla mnie. Nie będę się w technikalia wgryzał. Co to jest zdolność kredytowa? Kto na nas nią czuje, to trochę powiem. Ale właśnie chciałem się podzielić jakby swoimi spostrzeżeniami na ten temat, bo prawdopodobnie zależy, w którym miejscu swojego życia jesteś, ale prawdopodobnie kariera większości ludzi wyglądała tak, że gdzieś tam sobie poszli na studia. Studiowali, mieli marzenia, że tam zarabiać pieniądze. Każdy pewnie miał inne. Niektórzy może próbowali swoich biznesów. Ja też tego próbowałem, ale o tym w jednym z kolejnych odcinków. Natomiast idąc standardową drogą, no to jesteś przez wszystkich tam wychowywany i namawiany, albo przez większość, prawdopodobnie większość ludzi tak miała, że no idziesz na studia, kończysz studia, idziesz do jakiejś korporacji albo do mojej firmy, potem do korporacji. No i tak zostajesz właśnie uwięziony w sidła tego konsumpcjonizmu, tej korporacyjności i potem no, jak masz jakieś pieniądze, no to chcesz coraz więcej mieć. Wszyscy teraz, szczególnie w ostatnich 10 latach, to jest po prostu wszystko na pokaz, tak? Instagram, Facebook, to dawniejsze czasy, ale z Facebookiem się jakby wszystko zaczęło. Każdy może być celebrytą, albo przynajmniej może mu się tak wydawać, że wrzuca na Facebooka filmik i jest celebrytą, ma lajki, tam komentarze, cokolwiek. Używam Facebooka, komunikuję się w ten sposób ze swoimi znajomymi przez Facebooka, przez Instagram, ale zupełnie nie to jakby jest moim celem, żeby się czymś chwalić. Szczególnie posiadaniem pieniędzy. Ktoś może pomyśleć, o jaki biedak, ale nie o to chodzi w moim życiu. Otóż wracając do historii pewnie większości osób, no też jakieś studia skończyłem, poszedłem sobie do jakiejś tam roboty. Zresztą o tym opowiadałem trochę w pierwszym odcinku i miałem się różnych prac, różne rzeczy robiłem. No i też tam ścieżkę miałem taką, że najpierw w mojej firmie pracowałem, potem w korporacji, teraz w jeszcze większej korporacji, w sensie takim światowym, o światowym zasięgu. Ale tutaj w tej korporacji to już pewne rzeczy zauważyłem, natomiast jeszcze nadal źle, nie najlepiej robiłem, jeśli chodzi o wykorzystywanie swojej zdolności kredytowej. I teraz tak. Temat może się wydawać taki wąski dosyć, ale jest ogromnie szeroki, bo zaczynasz zarabiać większe pieniądze, Nieważne, nie wiem, jaki masz, jakim miałeś jakby start z domu i tak dalej, ale większość ludzi w Polsce przynajmniej nie miała jakiegoś bardzo mocnego, że tak się wyrażę, startu. Pewnie możesz powiedzieć sobie, że w domu nie brakowało, ale na luksusy nigdy nie było, tak? I pewnie takich samych wartości będziesz życzył swoje dziecko, być może trochę lepiej ci się powiedzie, bo są lepsze czasy i niewiele się w tej kwestii zmieni. Masz zdolność kredytową, bo nie wiem, zarabiasz z żoną może 5, może 10 tysięcy miesięcznie, może 15, nie wiem. Więc im więcej zarabiasz, tym większą masz zdolność kredytową. No i teraz, gdzie nie pójdziesz, to cię szczują, a weź to na raty. Kup sobie mieszkanie na kredyt hipoteczny, co jest akurat jeszcze jednym z najmniejszym złem w tym całym konsumpcjonizmie, bo to jest inwestycja prawdopodobnie życiowa, żeby mieć jakieś dobro, jakąś wartość, zwiększa swoją wartość netto, tak? Odeślę cię do kilku podcastów, w zasadzie może dwóch lub trzech, jeśli chodzi o finanse osobiste, w których te terminy są objaśnione szerzej. Generalnie, jeśli chodzi o wartość netto twojej rodziny, no to jest to, co posiadasz, minus długi, w bardzo dużym skrócie. I teraz, jeśli masz, nie wiem, dwa samochody, telefon, mieszkanie na kredyt i nie wiem, wartości samochodów, no to lecam na łeb, na szyję, no nie? Po roku to już tam masz 10-15, po wyjechaniu z salonu już tracisz, nie wiem, 10-15, czy ileś tam procent wartości samochodu, czy 20, zależy od marki. Więc w ogóle samochód na kredyt, no to jest jeden z gorszych zakupów. Konsumpcyjne kredyty są jedne z gorszych. Aczkolwiek właśnie ostatnie lata pomogły mi w zrozumieniu tego, jakie to jest bolesne. No bo ja też sobie, wiesz, zarabiałem, miałem nadmiar gotówki, więc zamiast oszczędzać, to stwierdzałem, no raty, wszyscy biorą na raty, mają samochody, domy, to ja też sobie wezmę na raty, no nie? Jak typowy konsumpcyjny szczur się zachowałem. Przepraszam za wyrażenie. Więc oczywiście miałem samochód na raty. Spłaciłem go przed czasem, bo już jakby rozumiałem jakby istotę problemu w mojej zdolności kredytowej. Oczywiście no, miałem też parę przypadków życiowych, które w pewnym sensie zmusiły mnie do wzięcia pożyczki hipotecznej, żeby spłacać nie swoje długi. No ale no, 10 lat temu to zrobiłem i do tej pory płacę ogromne pieniądze. Po drodze udało mi się trochę rzeczy kupić, wydać. Większość pieniędzy przejadłem, tak? No nie oszukujmy się. Także do dzisiaj, do ostatnich lat, to większość pieniędzy została przejedzonych na... Tym bardziej, nawet nie tyle, że żyłem rozrzutnie, tak? Niestety długi nie moje, w które się wplątałem, bo postanowiłem pomóc rodzicom, spowodowały, że no, jakby mimo, że to jak... Znaczy, żyłem jakby właśnie z tej zdolności kredytowej, nie odkładałem pieniędzy prawie w ogóle. Przez większość kariery. Znaczy, początki nadmiaru pieniędzy były takie, że te pieniądze jednak odkładałem. Miałem ileś tam tysięcy gotówki non-stop. Trochę tak jakby mniej nieświadomie, natomiast, znaczy nieświadomie, trochę poniekąd nie wydawałem tych pieniędzy, bo nie potrzebowałem, tak? Nigdy też jakby w mojej rodzinie nie było rozrzutności dużej, tak? Ale krótko to trwało, bo bodajże po takim tłustym roku, gdzie żyłem sobie spokojnie, no wydarzyły się te nieciekawe rzeczy w życiu mojej rodziny. i musiałem wskoczyć na kredyt. No i wskoczyłem, tak. Bolesna sprawa, ale nie o tym ten podcast miał być. Miał być o tym, jak źle postrzegasz swoją zdolność kredytową. Otóż ta zdolność kredytowa, którą cię każdy szczuje wokół, każdy bank, sklep z super telewizorami, z najnowszymi iPhone'ami i tak dalej, no to po prostu to jest, wiesz, cena niewolnictwa, jaką płacisz za to, że jesteś w korporacji i te pieniądze dostajesz i oddajesz. Jesteś przekaźnikiem pieniędzy. To smutne bardzo jest. Zabrało mi dużo lat, żeby to zrozumieć. Także tak, miałem samochód na raty. Dwa nawet samochody na raty miałem. Także ogromne, nawet trzy samochody miałem na raty. Znaczy, pierwszy to tam jeszcze z rodzicami płaciliśmy. Potem dwa samochody kupiłem na raty i w zasadzie, jak o tym myślę, to nie były bardzo złe pomysły, bo zawsze miałem nowy samochód. Znowu zaczyna mikrofon buczeć, nie wiem, od czego to zależy. W każdym bądź razie, gdzie to leżało wtedy? Samochody miałem na raty i to może nie była bardzo zła decyzja, bo te samochody działały bez problemu, tak? Nie miałem z nimi problemu, jeździłem przez wiele lat. Nic się nie działo i raczej, i byłem z tych samochodów zadowolony. Wszystkie spłaciłem przed czasem, znaczy wszystkie. Te ostatnie dwa, za które sam płaciłem, to spłaciłem przed czasem. Drugim samochodem nadal jeżdżę. 6 lat już ma ten samochód. 6 lat będzie miał pod koniec roku ten samochód. Spłaciłem go przed czasem. No i cóż. Wracając do tego, jak źle wykorzystuję swoją zdolność kredytową. Otóż ta zdolność kredytowa, którą ci każdy szczuje i tam ci sprawdza i masz w biku, a powinieneś postrzegać jakby w drugą stronę niż to, co sobie możesz nakupić na raty i potem te pieniądze, które dostajesz co miesiąc wydawać, tak, no te raty. Zgadzam się w pewnym sensie, że znaczy żyjemy trochę tu i teraz, tak? Znaczy nie trochę, żyjemy tu i teraz bardzo mocno. Nikt nie patrzy w przyszłość, żeby oszczędzić, nie wiem, żeby sobie najpierw rok oszczędzać, żeby kupić iPhone'a. Kupuje iPhone'a i potem za niego płaci. Ale można żyć inaczej. Miałem od wielu lat, od 8, czy iluś tam lat, kartę kredytową, którą każdy sobie, znaczy każdy, większość banków zachwala, bo mówią: o, nie płacisz, masz bezodsetkowy grace period, tam 50 dni, 2 miesiące nie płacisz, możesz wydać pieniądze i potem spłacasz, tak? To tylko że problem jest taki, że jak tą kartę zaczynasz używać, to tak naprawdę cały czas jesteś zadłużony na tą kwotę, na którą masz, tak? Nie wiem, 10 tysięcy masz, wydajesz 10 tysięcy miesięcznie, dostajesz wypłatę i musisz spłacić te 10 tysięcy i jesteś tak naprawdę praktycznie 2 miesiące do tyłu, bo zadłużenie na karcie płacisz z opóźnieniem, tak? Więc żeby spłacić ją i wyjść na zero, to tak naprawdę masz te pieniądze, ale ich nie masz, bo jak nie spłacisz karty, to dostaniesz takimi odsetkami, że po prostu biało w oczach ci się zrobi. Także z karty kredytowej zrezygnowałem ponad pół roku temu i z mojego doświadczenia, z tego, co się stało, to po prostu mam dużo więcej pieniędzy teraz, bo tak to przychodził koniec miesiąca, dostawałem wypłatę. W którymś momencie miałem limit na karcie 5 tysięcy. W którymś momencie to byłem cały czas na minus 5 tysięcy, więc dostawałem wypłatę. 5 tysięcy przelewałem za kartę. Nie zostawało mi nic gotówki tak naprawdę. A gdzie ci mówią, że ta karta ci daje to, że zostaje ci gotówka. Więc gdzie ta gotówka zostaje? Nigdzie ci nie zostaje. Jesteś cały czas na długu. Przejadasz pieniądze z przyszłości, których nie masz, tak? i jak się coś wydarzy i nie ma żadnych oszczędności, to ta karta cię jeszcze zdołuje. Podobno, ponoć według danych statystycznych, to wszystkie spirale długów, w jakie wpadają ludzie, czy tam większość, to zaczyna się właśnie od kart kredytowych. Więc ja ze swojego doświadczenia, na szczęście nie udało mi się wpaść w spiralę kredytową żadną, że spłacałem jedną kartą, drugą kartę. Zacząłem oszczędzać pieniądze, mimo że w tamtym roku też kupiliśmy dom i robiliśmy jego remont, to udało mi się zaplanować tak swoje fundusze, że po prostu tą kartę spłaciłem i zamknąłem. I co się okazuje? Się okazuje to, że mam prawie 5000 zł miesięcznie więcej. Więc mogę oszczędzać i mogę kupić co miesiąc iPhone'a, tak? A nie muszę się martwić tym, że mam kartę kredytową spłacić. Więc to jest właśnie zdolność kredytową, moim zdaniem powinieneś brać jako punkt odniesienia do tego, jak dobrze ci idzie w zarabianiu pieniędzy, a nie posiadaniu kredytów, tak? Czyli masz zdolność kredytową na 1 000 000 zł. No to świetnie. To namawia cię do konsumpcjonizmu, że możesz 1 000 000 zł kredytów nabrać i co, i nie mieć przyszłości. Potem będziesz musiał to wszystko sprzedawać, oddawać. Prawdopodobnie i tak ci nie starczy na spłatę, bo jak kupujesz samochód, telewizor, laptopa, to wszystko traci na wartości. Jedyną rzeczą, która nie traci na wartości, znaczy non-stop, tylko cyklicznie żyje, to jest właśnie nieruchomość, tak? Mieszkanie, dom, cokolwiek. Reszta rzeczy to tak naprawdę powinieneś zbierać, ale jak masz 20 lat czy 30, to większość ludzi o tym nie myśli, tak? Zarabiam, jestem zdrowy, nic się nie może stać, mam energię, zarobię, no nie? Zarobię pieniądze, teraz już mam, tak? Ale okazuje się, że na przykład, wiesz, większość ludzi przecenia to, co może zrobić krótkoterminowo, a nie docenia tego, co może zrobić długoterminowo. Więc, no, nie wiem, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebny ci jest nowy samochód za 100 tysięcy, czy może wystarczy ci samochód za 20, który możesz kupić, nie wiem, po 2 latach oszczędzania. Pomijam tutaj już szczegóły związane z jakimiś problemami rodzinnymi, czy tam zadłużeniami i tak dalej, no to może zdołować i możesz nie mieć wyjścia, ale zawsze warto właśnie patrzeć w drugą stronę, że moja zdolność kredytowa to jest właśnie jakby wizja tego, co tak naprawdę mogę zarobić, ile mogę odłożyć, tak? Więc nie powinieneś patrzeć na to, ile możesz nabrać kredytów, tylko ile możesz odłożyć. Więc prawdopodobnie, jeśli masz zdolność kredytową 600 tysięcy, to ja bym postrzegał to tak, że w przeciągu 25 lat czy 30 prawdopodobnie możesz odłożyć 2 razy tyle, tak? Więc, bo na przykład jak po doliczeniu odsetek, tak, rocznych. Więc jeśli na przykład zaczynasz pracę, masz zdolność kredytową 150 tysięcy, to znaczy, że w tym momencie jesteś w stanie odłożyć tylko 300 tysięcy. Liczę z grubsza, jeśli macie, to jest zupełnie jakby suma z grubsza, chodzi tylko o to, żeby otworzyć oczy na to, jak można spojrzeć na to z drugiej strony, że patrząc na to, że masz zdolność kredytową 150 tysięcy w tym dniu, w którym teraz jesteś, jeśli nie masz żadnych kredytów, to znaczy, że możesz przez najbliższe tam 20 czy 30 lat swojego życia uzbierać 300 tysięcy. Co ci to mówi? No, mówi ci to, że masz ograniczoną ilość pieniędzy, które możesz zarobić po odliczeniu kosztów życia, no nie? Bo zdolność kredytowa to jest tam po odliczeniu kosztów życia. Ona pewnie de facto finalnie jest niższa niż ta podawana. Chodzi tylko o samą ideę, tak? Nie chodzi tutaj o konkretne procenty, bo procenty się mogą zmieniać. Cyklicznie są kryzysy światowe, gospodarcze i finansowe. Teraz mamy kryzys ogólnoświatowy, pandemię koronawirusa, który sparaliżował głowy większości polityków. w Polsce szczególnie. Moim zdaniem polski rząd sobie ogromnie z tym nie radzi, ale to jest zupełnie inny temat. Także wracając do idei. Jeśli masz 35 lat, prawdopodobnie pracujesz już od 10 lat albo więcej, być może zbudowałeś jakąś karierę i na przykład twoja zdolność kredytowa to jest 1 000 000 zł. Jeśli do tej pory nie wziąłeś żadnych kredytów, jeśli nie wziąłeś żadnych kredytów, to prawdopodobnie tej zdolności kredytowej nie masz, tak? Ale jeśli to są jakieś małe kredyty, coś tam brałeś, spłacałeś, to się zbudowała ta zdolność kredytowa i ona na przykład mówi ci, że teraz twoja zdolność kredytowa to jest 1 000 000 zł. Co to ci mówi w tej idei mojej, jak, o co chodzi, żeby to traktować? Traktuj to jako to, że przez najbliższe 20-30 lat, jeśli będziesz tyle samo zarabiał i nie podnosząc się znacznie koszty życia, możesz oszczędzić właśnie 2 000 000 zł. Czy to jest dużo? No, musisz sobie sam odpowiedzieć, tak? Co można z tą wiadomością zrobić? No to, że jak sobie założysz, że 30 lat to jest 2 000 000 zł i teraz te 2 miliony podzielisz przez 30 lat, to ci wyjdzie jakaś tam suma. Więc zresztą muszę to sprawdzić, jaka ta suma wyjdzie. Kurde. Dwa miliony złotych przez 30 lat to jest 66 666 złotych oszczędności rocznie. Co ci to daje? Jak podzielić to przez 12, to ci wychodzi, że musisz 5555 zł miesięcznie oszczędzać na te 2 miliony. No a prawdopodobnie ratę przez, na te 30 tysięcy, na te 2, na ten milion na 30 lat płaciłbyś właśnie mniej więcej w takiej kwocie. Czyli załóżmy dla dobra liczenia to jest 6000 zł raty miesięcznie byś płacił, żeby mieć ten milion, żeby spłacić bankowi ten milion. Tymczasem za te same pieniądze odłożysz 2 miliony. Zmierz, chyba już zaczynasz, mam nadzieję, że zaczynasz rozumieć, do czego zmierza moje spojrzenie, jak ja źle postrzegałem swoją zdolność kredytową. Oczywiście to są zgrubne dane. Nie chodzi tu o liczby dokładne, bo stopy procentowe mogą się obniżyć, banki mogą obniżyć swoje stopy procentowe, cokolwiek. Chodzi tylko, żeby jakby zobaczyć ideę, tak? Bo to samo może być, że jak wszystkie stopy procentowe będą nisko, oprocentowanie banku będzie niskie, te wszystkie rzeczy będą nisko, to może się okazać, że ten milion to cię kosztuje nie 2 miliony, tylko 1,5. Czy tam 1 300 000 przez cały tą okres. No nieważne, chodzi o ideę. Chodzi o to, że biorąc pod uwagę tylko tą sumę, prostą sumę jakby odwróconego kredytu, masz jakby świadomość, że możesz w tym samym czasie 2 razy więcej pieniędzy zarobić i nie być pod kreską. Oczywiście możesz powiedzieć, że nie będę miał domu. No nie będziesz miał domu. Możesz powiedzieć, nie będę miał samochodu. No nie będę miał samochodu, ale to na przykład przez pierwsze 5 lat, bo można wynajmować mieszkanie, odkładać pieniądze. Poza tym jak wynajmujesz, to nie kupujesz, nie wydajesz swoich pieniędzy, w sensie dużych, i nie nabijasz bankowi, czyli tak naprawdę jak płacisz 5 tysięcy za najem, to no możesz wynajmować za 5 tysięcy niezły dom, wydaje mi się. Nie, może w Warszawie, w Krakowie jest drożej, ale za 5 tysięcy już naprawdę chyba niezły dom się da wynająć miesięcznie, czy tam bardzo fajne mieszkanie. I to może trwać przez jakiś tam czas, tak? Wtedy nie będziesz oszczędzał tych pieniędzy, ale możesz zobaczyć, jak się mieszka w takim domu za 5 tysięcy, potem możesz spróbować wynająć mieszkanie za 2,5. Zgadza się, to jest kapitał, który tracisz i tak naprawdę przy wynajmie, no to tracisz, znaczy płacisz za jakby za większy kapitał, tak? Bo za te 5 tysięcy, no to powiedzmy spłacasz przy 5 tysiącach pewnie z 3000 odsetek i 2000 raty. Więc w tą stronę idąc, to właśnie dowodzi tego, że kupowanie domu na kredyt hipoteczny ma większy sens. No i z punktu inwestycyjnego, tak? Prawdopodobnie nieruchomość, jak nie kupiłeś na górce i nie chcesz sprzedawać w dołku, no to prawdopodobnie sprzedaż ją w podobnych pieniądzach, jak ją kupiłeś, albo drożej. Jeśli kupiłeś w dołku, a sprzedaż na górce, no to w ogóle zarobiłeś ogromne pieniądze, prawdopodobnie. Zresztą popularny dosyć teraz, zależy w jakich kręgach się obracasz, ale no, sprzedawanie nieruchomości to jest popularny temat. Wiele osób jakby tych popularnych, bogatych dorobiło się właśnie na nieruchomościach, na najmie, na flipowaniu i tak dalej. A są tematy zupełnie poza tym podcastem. To jest jakby według wielu podcastów finansowych to jest jedyna rzecz, na którą warto wziąć kredyt hipoteczny, bo to jest jakby nieruchomość, to jest aktywa, to są aktywa twoje, tak? To są jakby moje przemyślenia, jak ja źle rozumiałem zdolność kredytową. No i tak naprawdę do ostatniego roku nadal ją źle rozumiałem. Weźmy na przykład raty 0%. Kupiłem sobie telewizor i pralkę na takie raty 0%. Gdzie jakby wcześniej kupiłem też w takim modelu iPhone'a i go sobie spłacałem. No i to fajny też jest pomysł. Natomiast tam banki i tak na tym zarabiają, tak? Firmy też na tym zarabiają. Ty jakby wydajesz taką samą ilość pieniędzy, no tylko że jakby pożyczasz ją z przyszłości, tak? Więc tak czy inaczej musisz te pieniądze odłożyć. Ale masz wcześniej telefon, nie za 2 lata, czy tam za rok, ale masz go już teraz. I jakby no to jest najmniejsze zło, ale jeśli jesteś w stanie sobie odłożyć takie pieniądze samemu, bez podpisania tych umów kredytowych, no to na pewno to jest lepsze wyjście z sytuacji niż kupowanie na raty nawet 0%. Wszystkie te raty nadpłaciłem i spłaciłem je przed czasem, żeby mieć po prostu to z głowy i większą ilość gotówki miesięcznie. Co ciekawe właśnie, żeby wychodzić z takich dołków kredytowych, z takich spiral kredytowych, to właśnie to jest efekt kuli śnieżnej, tak, że takie spłacasz najpierw jakby bieżące kredyty, bieżące zadłużenia, które cię najbardziej bolą, spłacasz, odkładasz i spłacasz te najmniejsze kredyty, tak żeby mieć coraz więcej gotówki miesięcznie, wolnej. No i dzięki temu zaczynasz się wyswobadzać coraz bardziej z tych rzeczy, no i odkładając systematycznie jesteś w stanie sobie z tym poradzić. Oczywiście jeśli jesteś głęboko w długach, no to jest wojna, tak? To obcinasz wszystkie koszty, jakie masz, rezygnujesz z abonamentów na wszystko, na cokolwiek mógłbyś, sprzedajesz wszystko, co możesz, żeby uwolnić miesięczną gotówkę, jakąkolwiek masz i żeby sobie z tym problemem chwilowym poradzić. Jeśli nie jest tak źle, że no, nie musisz aż takich rzeczy robić, no to warto właśnie zoptymalizować koszty życia, tak? Nie musisz, nie wiem, co miesiąc sobie kupować książek za 500 zł, chodzić do restauracji, wydawać miesięcznie 1000 zł na obiady. Jest też tak szeroko znany ten efekt latte, tak? Że kawka latte codziennie, to teraz już jest koszt 20 zł i ciastko, to jest pewnie 35 zł dziennie. Jak już lekką ręką licząc, to masz 1000, nie wiem, 100 czy 1200 zł na kawki, jak codziennie sobie idziesz. Jak idziesz tylko 20 dni w tym miesiącu, no to powiedzmy to jest 700-800 zł. Mało? Dużo? Nie wiem. Za 700 zł przez 6 miesięcy to masz na iPhone'a. Nie musisz brać na raty, a tylko kawy nie piłeś na mieście. Proste? Proste. A to takie moje przemyślenia krótkie albo i długie na temat tego, jak źle zrozumiałem swoją zdolność kredytową. Teraz jakby trochę podsumowując, no zrezygnowałem z karty, nadpłaciłem ten drugi samochód, więc go skończyłem spłacać tam chyba pół roku wcześniej niż był przewidywany. Znaczy nadpłacałem go wcześniej parę razy, bo żeby była niższa rata, żeby uwolnić tą gotówkę właśnie, bo zacząłem te kroki robić jakby w takim mniejszym zakresie. Jeszcze jakby nie dołowało mnie to, tak? Że musiałem, że brakowało mi pieniędzy z miesiąca na miesiąc, nawet coś odkładałem, ale chciałem tą gotówkę uwolnić. Więc jakby spłaciłem ten samochód, miałem jakieś tam nadmiary gotówki, to go nadpłaciłem. Rata się zmniejszyła sporo, więc to mi dało trochę oddechu. No, spłaciłem iPhone'a dużo wcześniej, to też kilkaset, tam 200 chyba miesięcznie za niego płaciłem. To też jakby zrobiło miejsce, no, ten oddech w budżecie. Zacząłem nadpłacać tę pożyczkę hipoteczną, to też jakby zmniejszyło kolejne tam kilkaset złotych miesięcznie, co daje razem z kartą kredytową, którą też nadpłaciłem i uwolniłem po prostu gotówkę, żeby mieć miesięcznie więcej gotówki, co daje miesięcznie kilka, razem z tą kartą to daje tak naprawdę do przodu kilka tysięcy złotych. Skąd to się wzięło? No po prostu z tego, że jak masz kartę, to łatwiej ci się nią płaci i wydaje pieniądze kartą kredytową. Zupełna rezygnacja z karty, uważam, w moim przypadku to jest bez sensu. Ja tylko od wielu lat staram się gotówki w ogóle nie mieć, bo ja akurat miałem tak, że jak miałem gotówkę, to musiałem ją wydać. A po prostu wielokrotnie jeszcze zgubiłem jakieś pieniądze. Nie wiem, dla mnie pieniądze, gotówka taka żywa, to nie jest dobre rozwiązanie. Mam kartę w telefonie, mam kartę zbliżeniową. Nie noszę karty fizycznej, więc z bankomatu pieniędzy rzadko mogę wypłacić. Oczywiście jak jest taka potrzeba, no to kartę ze sobą zabieram i wypłacam. Jest wiele pomysłów na to, jak sobie z tym radzić, ale to jest też poza tym podcastem. Jeśli chcesz więcej o finansach osobistych, to zapraszam do posłuchania podcastu Więcej niż tylko oszczędzanie pieniędzy. Michała Szafrańskiego. Jeśli o tym blogu i o tym podcaście słyszałeś, no to bardzo ci zazdroszczę i też w sumie z drugiej strony cię współczuję, bo jakbyś go nie słyszał, to byś był dużo bardziej świadomy finansowo niż jesteś. Przepraszam, jeśli ci ubliżyłem, a być może jesteś bardzo świadomy finansowo, ale uwierz mi, jak w każdej dziedzinie życia można się dokształcać i w tej, i to dosyć poważnie. Nawet nie będąc związanym z żadnymi finansami, tylko z finansami domowymi i z przejadaniem swojej pensji. Także polecam blog podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Sama postać Michała Szafrańskiego bardzo ciekawa. Też polecam. Jak zaczniesz od pierwszego odcinka i zobaczysz, co tam się dzieje, to jest to niesamowity rozwój tego pana i też niesamowicie duży sukces odniósł. W tym momencie bodajże napisał już dwie książki. Prowadzi bardzo popularnego bloga, na którym zaczął zarabiać też ogromne pieniądze. Znaczy ogromne, no. Dla jednych ogromne, dla innych nie. W każdym bądź razie zaczął zarabiać poważne pieniądze na blogu. Potem zrobił podcast. Blog jego nazywał się Jak oszczędzać pieniądze, czyli tak zwany JOP. No. Też polecam. Michał napisał książkę pod tytułem Finansowy Ninja. Pan Michał, przepraszam, powinienem. Przesłuchałem wszystkie odcinki jego podcastu. Przeczytałem jego książkę Finansowy Ninja i też przesłuchałem jego audiobooka Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości. Więc jakby wydaje mi się, że go znam, natomiast ta osoba zupełnie mnie nie zna, więc powinienem mówić pan Michał. Pan Michał Szafrański napisał książkę właśnie Finansowy Ninja, o której wspomniałem. Świetna pozycja o finansach osobistych, zupełnie bezosobowa, ze strategiami jak oszczędzać, z kalkulatorami. Bardzo dużo dodatków do książki jest na stronie, którą pan Michał podaje w książce. To samo tyczy się książki Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości. To jest tak naprawdę biografia Michała. Tam też jest dołączone mnóstwo informacji dodatkowych do książki, poza samą książką. A Michał chyba już w tym momencie to zarobił 8 milionów złotych na blogowaniu i na podcastach i na książkach właśnie. Także jego blog zawiera ogromną ilość informacji, jak oszczędzać, na czym można oszczędzać. Na przykład u Michała wyczytałem, że podniesienie temperatury w lodówce z 5 na 7 nie wpływa nijak na żywność w lodówce, a drastycznie wpływa na koszty używania lodówki. Tak? Lodówka to jest chyba największy koszt prądu w domu, 30%, czy jakoś tak. Te dwa stopnie no, robią ogromną różnicę. Nie pamiętam konkretnej sumy. Jeśli chcesz, no zapraszam na blog Michała. Ale pewnie, jeśli to jest na przykład, nie wiem, 5 zł miesięcznie albo 10, w zależności od lodówki, co ona tam, ile, jak dużej mocy jest, to jak masz nastawione na 5 stopni, a przestawiasz na 7, no to powiedzmy o 40% zmniejszasz zużycie. W efekcie pewnie to jest 20%. Więc nawet jak zużyjesz finalnie 10% mniej prądu dzięki lodówce, gdzie to jest 30% twoich wydatków na prąd, a na przykład rocznie wydajesz, no nie wiem, 3000 zł, lodówka to jest 1000 i dzięki tym zmieszaniu tych dwóch stopni masz 100. A lodówkę masz zawsze włączoną. Także ile? 40 lat lodówkę masz włączoną? 50? No to ci się robi jakaś kwota 5000, tak? 50 razy 100, 5000. Mało? No może mało, ale no nie. Jest to jakiś punkt, który sam się oszczędza. Pasywny przychód albo brak pasywnego odchodu. Odchodu to złe słowo. Brak pasywnego odejścia, odpływu gotówki, tak? To jeden z prostszych przykładów, ale jest tam mnóstwo innych przykładów. Jak oszczędzać jeszcze na prądzie, jak umowy podpisywać, jak oszczędzać. Michał też nagrał kilka kursów o tym, jak poradzić sobie z długami. Jeden z nich jest darmowy, jeden jest płatny. Po więcej informacji zapraszam na stronę Michała. Pomogło mi to otworzyć oczy, również jak książka Michała też dosyć mocno pomogła mi otworzyć oczy. I to jakby jest puenta tego, tak? Od tego bloga też Michała wyszedłem do innych, znaczy od tego podcastu. U Michała właśnie jakby blog był jak oszczędzać pieniądze, podcast był więcej niż oszczędzanie pieniędzy, w którym już jakby temat się rozwinął o inwestycje, o pomaganie fundacjom charytatywnym i tak dalej, więc tematy naprawdę zaczęły być szerokie. Podcast jest naprawdę wysokiej jakości. Warsztat Michała w ostatnich odcinkach to jest naprawdę rewelacja. Świetnie się tego słucha. Polecam. 120 kilka odcinków w tym momencie do przesłuchania. W zasadzie nie było słabego odcinka, przynajmniej w moim przekonaniu. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze, tak, ale jakby jednego słabego odcinka nie pamiętam, więc polecam bardzo ten podcast. A to mam nadzieję nie koronawirus, albo może lepiej by było mieć nadzieję, że to koronawirus i już go przeszedłem, bo 80% ludzkości to czeka, więc życzę zdrowia, wyjścia z kwarantanny z jak najmniejszymi problemami finansowymi. Mam nadzieję, że nie straciłeś firmy ani pracy przez niezbyt ciekawe decyzje naszego polskiego rządu. I dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu. To był odcinek 4 z serii finansów osobistych pod tytułem Jak zrozumiałem, że źle wykorzystuję swoją zdolność finansową, swoją zdolność kredytową. Dzięki jeszcze raz. Zapraszam na stronę zhakujswojeżycie.pl bez polskich znaków. Poproszę o jak najwyższą ocenę w aplikacji, której słuchasz tego podcastu i dziękuję, do usłyszenia.